Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Znany nam, moi drodzy, nieżyjący już poeta, ksiądz Jan Twardowski, snując refleksję nad dzisiejszą Ewangelią, tak oto pisze. Wydaje się, że na naszych oczach dzieje się wielkie widowisko. Niektórzy chcą usunąć Boga jak kamień niewygodny dla siebie. Ciekawa rzecz. Bóg jakby zgodził się na to, żeby go odsunąć, po to, żebyśmy zobaczyli, co będzie bez niego. W państwie sowieckim usuwano go metodą administracyjną, poprzez wydawanie dekretów, instrukcji ateistycznych. Na Zachodzie, mówi ksiądz Twardowski, robią to trochę inaczej. Usuwają go, bo uważają, że kręguje ludzką wolność. Tymczasem, co się dzieje, moi drodzy, kiedy Boga odrzucamy? Człowiek, można powiedzieć, nie jest bez państw. Należy do kogoś. Jeśli odrzuci Boga, to musi wypełnić puste serce, puste miejsce po nim. Niektórzy stawiają na miejsce Boga ludzkiego bożka. Niektórzy stawiają na miejsce Boga na przykład sztukę, ale sztuka nie jest tylko umiejętnością. Ma tajemniczy rodowód. Rodzi się z natchnienia, można powiedzieć, z iskry Bożej. Jeśli wyłącza się Boga, sztuka staje się męczącą namiętnością. Najczęściej na miejsce Boga stawia się pieniądz albo potrzebę użycia. Bywa i tak, że osoba jest najważniejsza. Dokonuje się tak zwana detronizacja. Zrzucamy Boga z piedestału hierarchii wartości i stawiamy na przykład, żona może postawić męża, mąż żonę, albo nawet dzieci. Mój mąż jest najważniejszy w życiu dla mnie. Czy odwrotnie? Słyszałem nieraz takie słowa. Moje dzieci są najważniejsze dla mnie w życiu. Nie Bóg, nie mąż czy żona. Dzieci. Przestawienie hierarchii wartości. Wpatrzenie się w te dzieci i bezkrytyczne tolerowanie zła nieraz. Fałszywa miłość. Ubóstwianie swoich dzieci. Uleganie im. Bezkrytyczne. Ostatecznie, moi drodzy, człowiek, który uważa, że Bóg zawiera mu wolność, może wpaść jeszcze większą niewolę. Ponurych dyktatorów, niemoralnych uczonych i artystów Dobrotkiewiczów. Mówimy często, moi drodzy, czynimy wszystko na chwałę Boga, na chwałę Bożą. Bóg nie tyle pragnie swojej chwały, ile naszego szczęścia. W końcu posłał do nich swego Syna. Tak sobie myśląc, uszanują mojego Syna. Działo się to, moi drodzy, w 386 roku po Chrystusie. Augustyn, młody nauczyciel retoryki w Mediolanie, przechadzał się po ogrodzie. I nagle usłyszał natarczywy głos. Weź i czytaj, weź i czytaj. Wszedł więc do domu i wziął z półki pierwszą lepszą książkę. Okazało się, że wziął Pismo Święte. Nowy Testament. Po raz pierwszy w życiu. Otworzył, nachybił, trafił i natknął się na fragment listu świętego Pawła do Rzymian, gdzie odczytał słowa: odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście, w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzą. To właśnie te słowa, moi drodzy, oraz nauki świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu, na które Augustyn uczęszczał, spowodowały przełom w życiu tego młodego pogańskiego retora. Odtąd stał się nowym człowiekiem. Nie możemy zapominać również o jego mamie, świętej Monice, która przez lata modliła się za swojego syna, bolała nad tym, że on nie chce przyjąć Chrystusa. Wylewała łzy. Można powiedzieć, że święta Weronika jest taką patronką, szczególnie rodziców, którzy czy dziadków, którzy ubolewają nieraz nad swoimi wnukami, nad swoimi dziećmi, które odeszły od Chrystusa, pogubiły się w swoim życiu, żyją nieraz na kartę rowerową, jak to się mówi przysłowiowo. Święty Augustyn też żył z dala od Boga, błąkał się po bezdrożach manicheizmu, herezji, żył w wolnym związku, a matka chciała, żeby przyjął Chrystusa. Dlatego modliła się. Może być taką patronką dla tych, którzy są bezradni. Trzeba ją prosić. Święta Moniko, pomóż nam, by ta moja córka czy syn wrócił do Boga. A ona wyprosiła tą łaskę. Święty Augustyn nie tyle, że stał się gorliwym chrześcijaninem, ale stał się właśnie biskupem, wielkim biskupem. Świętym człowiekiem, choć krążył, choć wędrował drogami grzechu, jednak wrócił na ścieżkę życia. Na ścieżkę życia powrócę. To wiersz, który napisałem, ukazujący, że człowiek zawsze może liczyć na miłosierdzie Boże, bo Bóg czeka na niego. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale zawsze ma wyciągniętą dłoń, aby przebaczać, jeśli widzi skruchę w ludzkim sercu. Na ścieżkę życia powrócę. Nie grzechy moje, co Twe serce ranią, a w moim życiu wiele błaganią, spalą się w ogniu miłosierdzia Twego. A ja z powrotem wrócę do Boga mego. Niech blask Twej łaski, żar miłości dziś w mojej duszy na nowo zagości. A miłosierdzie Twe, Jezu, ogarnie mą duszę, łzami szczerego żalu grzechy me pokruszę. A grzechy jakie? Wiadomo jakie, większe i mniejsze, zawsze jednakie. Wszystko dziś wyznam, ciężar z mej duszy zrzucę i dzięki Twej łasce na ścieżkę życia od zaraz powrócę. Ty, Panie, znasz me serce, przenikasz mą duszę, chcę wrócić do Ciebie nie dlatego, że muszę. Jak syn marnotrawny, jak jawno grzesznica, co grzechem zatruli swe życie. Z podziwu dziś patrzę na Twą nade mną cierpliwość, oczarowany miłosierdziem Twym trwam w niebiańskim zachwycie. Dziękuję Ci, Jezu, za dar sakramentu pokuty, gdzie człowiek pokorny doświadcza przebaczenia, bo nie ma tu miejsca dla ludzkiej wyniosłości i buty. Dziękuję Ci, Panie, za strój miłosierdzia, które płynie jak rzeka, a Twoja ojcowska dobroć dzieci Twe urzeka. Tylko skruszone serce, pokorne, które szuka przebaczenia, doświadczy miłosierdzia. Bo nie ma tu miejsca, jak pisze w tym wierszu, na butę. Tu musi być pokora, uznanie swojego grzechu. I druga słowa, moi drodzy, w dzisiejszym czytaniach zajmuje się rzeczywistością winnicy. Przedstawia ją nie jako sielankowy obrazek, ale jak dla ówczesnych słuchacza Jezusa, jako pewien biznes, gdzie nie tylko gałązki romantycznie się pną w górę, ale także panują stosunki pracy i płacy. Trzeba wykonać swoje zadanie, być lojalnym wobec właściciela. Jeśli się tego nie robi, jeśli się jest leniem, oszustem i podnosi się rękę, jak słyszeliśmy w Ewangelii, na właściciela, ponosi się konsekwencje. To jest miejsce, gdzie każdy krzak co roku obcina się, oczyszcza, a uschłe pędy po prostu się ucina i wyrzuca. A Jezus, moi drodzy, nie boi się użyć tego przykładu biznesu, firmy dla ukazania pewnych praw, które obowiązują również w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebieskim. Jakby chciał powiedzieć, abyśmy nie wykorzystywali tego, że Bóg jest cierpliwy. Byśmy nie kpili z Jego dobroci i nie mówili, możemy robić sobie, co chcemy. Przeanalizujmy, moi drodzy, bliżej tę przypowieść, aby zobaczyć, czego Chrystus chciał nas nauczyć. Gospodarzem winnicy jest oczywiście Pan. Winnicą, jak ukazuje to dzisiejsze pierwsze czytanie, jest naród izraelski. Dzierżawcami winnicy są przywódcy izraelscy, kapłani starotestamentalni, uczeni w piśmie, faryzeusze. Grupą sług wysyłanych, jak słyszeliśmy, przez gospodarza są prorocy, których Bóg posyłał po co? Po to, aby napełniał naród wybrany, aby wrócił do Boga, nie kroczył drogami ciemności i grzechu. Synem gospodarza, którego dzierżawcy zabili, jest Pan Jezus. A nowymi dzierżawcami, którym gospodarz wydzierżawił winnicę, są właśnie apostołowie Chrystusa. Są oni nowymi przywódcami ludu Bożego. Zakończenie przypowieści, moi drodzy, sugeruje, że kapłani uczeni w piśmie, faryzeusze, wiedzieli dobrze, że to o nich Pan Jezus mówi tę przypowieść. Zamiast się jednak nawrócić, dalej uparcie kroczyli błędną drogą. Przypowieść o winnicy jest jedną z najczynniejszych chrystusowych przypowieści, moi drodzy. Pozwala nam poznać sposób Bożego działania, nie tylko wobec narodu wybranego, ale również wobec każdego człowieka, każdego z nas. Przypowieść ta, moi drodzy, ukazuje nam dwa oblicza Boga. Ukazuje Boga jako cierpliwego Ojca, miłosiernego i jako sprawiedliwego sędziego. Tak, Bóg jest sprawiedliwy. My byśmy chcieli, żeby tylko był Bóg miłosierny. Taki staruszek, który ma przymknięte oko i tak patrzy dobrodusznie, a tamte dzieciaczki tam mi rozrabiają tu na ziemi. Przymiotem Boga jest sprawiedliwość. Pewnie, że króluje miłosierdzie ponad sprawiedliwością i taką mamy nadzieję. Bo ze sprawiedliwości to nie wiem, czy ktoś by z nas dostał się do nieba. Ale Bóg jest sprawiedliwy i tu się ukazuje. Ale jest przede wszystkim miłosierny, jest Ojcem, zachęca, ostrzega, przypomina. Tak jak gospodarz winnicy, Bóg okazuje niewiarygodną cierpliwość wobec przywódców Izraela. Dawał im jedną szansę za drugą, żeby się nawrócili, lecz kiedy okazało się, że ci ludzie odpychają Bożą dłoń, są zatwardziali w swoim złym postępowaniu, ani nie myślą wykorzystać ofiarowanej przez Boga szans, wtedy Bóg zesłał na nich sprawiedliwą karę, na którą sobie zasłużyli. My także, moi drodzy, jesteśmy dzierżawcami Bożej winnicy. Tą winnicą jest to, co Bóg w swojej nieskończonej miłości nam ofiarował. Nasze życie, zdrowie, talenty, zdolności, czas naszego życia, który Bóg nam daje i wspólnota żywego Kościoła, do którego przynależymy. O którym mamy się troszczyć. Nie tylko o własne zbawienie, ale o zbawienie właśnie całej tej winnicy, wspólnoty Kościoła. Wyrazem tej troski właśnie o tą wspólnotę był wczorajszy dzień. Piękny, gdzie otaczano modlitwą całą naszą ojczyznę. Ja w szpitalu również zorganizowałem modlitwę właśnie różańcową. Przez 2 godziny wcześniej odprawiłem mszę świętą specjalnie w intencji naszej ojczyzny, dziękując Bogu za dar naszej ojczyzny, za wolność, za pokój, prosząc o Boże błogosławieństwo dla wszystkich rodzin, o jedność, o pokój na świecie. A potem z chorymi ludźmi na onkologii, wcześniej przez cały tydzień rozdawałem ulotki, zachęcałem lekarzy, pielęgniarki, pacjentów. Nie możecie przyjść, módlcie się na oddziałach. Otoczmy tym łańcuchem miłości całą ojczyznę. Przyszło dosyć dużo ludzi, ale nie wszyscy wytrwali. Chorzy, słabi, niektórzy po jednej cząstce różańca poszli, inni po trzeciej, a byli tacy, że wytrwali przez 2 godziny na tej modlitwie. To jest troska, żywa troska o żywą wspólnotę Kościoła. Do każdego Pan Bóg wyciąga rękę, każdego upomina poprzez różne okoliczności, doświadczenia, do nas też posyła ludzi, stawia na drodze naszego życia ludzi, kapłanów, po to, abyśmy rodzili dobre owoce. Ujmijmy, jak święty Augustyn, jak wielu, wielu innych ludzi, dobrze odczytać Boże znaki. Umiejmy wykorzystać dawane nam przez Boga szanse, byśmy Bogu za nie byli wdzięczni i nieustannie się nawracali. Wydajmy dobre owoce, abyśmy, broń Boże, tak jak przywódcy Izraela, nie musieli doświadczyć karzącej, tak sprawiedliwej ręki Boga. Lepiej wpaść w miłosierdzie Boże, lepiej korzystać z tej miłosiernej ręki Jezusa Chrystusa, który na obrazie Jezusa Miłosiernego ma wyciągniętą tą dłoń. Nie po to, aby karcić nas, bić, poniewierać, ale aby nam błogosławić, aby nam przebaczać. Nie chciejmy wpadnąć w ręce sprawiedliwości Bożej, ręki sprawiedliwej, ale właśnie w rękę miłosierdzia. Napisałem taki wiersz: żebrak miłosiernej, miłości miłosiernej, bo Boża miłość jest miłosierna. Nie uciekajmy przed tą miłością miłosierną, bo uciekamy przed samym życiem. Żebrak miłości miłosiernej. Człowiek, uciekając od Bożej miłości, ucieka od samego życia. Bóg czeka nieustannie na ciebie i swe miłosierdzie do serca twego dyskretnie przemyca. Jeśli zdarzyło ci się nieszczęście i upadłeś, nie rozpaczaj, ale biegnij do serca Jezusowego. Tam doświadczysz przebaczenia, miłosierdzia Bożego. Jestem żebrakiem Bożej miłości, miłosierdzia twego, Zbawicielu. Leczę me serce z tęsknoty mej za Tobą, bo niespokojna jest moja dusza, tocząca ciągle zbawienia bój. Nie pozwól, Panie, bym zamknął się w sobie. Choć jakaś cząstka we mnie umiera, to ja ufam nieustannie Tobie. Ogardę mą miłością swe czyny, niech me serce rozmiłowane w Bogu doświadczy miłosierdzia i błogiego pokoju. Niech promienie miłosierdzia, które płyną z Twego serca, Jezu, ogarną mnie i wzmocnią moją duszę. Będę trwał przy Tobie z miłością, nie dlatego, że muszę. Niech naszyjnik pokory, a nie pychy, zdobi moje serce, by trwało nieustannie przy Tobie, Panie, a nie błąkało się w poniewierce. Podarowałeś mi, Jezu, naczynie, które mogę czerpać ze zdroju miłosierdzia Twego. Jest nim ufność, z nią mogę doświadczyć przebaczenia i miłości, która wlewa się do serca mego. A ja w ogromie bólu tęsknoty krzyczę me nieme wyznania i wyciągam swe dłonie: proszę, utul serce me. W modlitwie szukam pociechy, bo w niej Bóg do serca mego puka. Tu zawsze znajdę odpocznienie, gdy wpadnę w ramiona Twe. Uzdrów mą duszę, bo w Twoje ręce składam me życie. Otocz mnie swą łaską, miłosierdziem obdarz mnie obficie. Dziękując dziś Chrystusowi, moi drodzy, za przypomnienie nam, że Bóg jest cierpliwym, miłosiernym Ojcem, ale również, jak powiedziałem, sprawiedliwym sędzią, prośmy Go. Prośmy Go jednocześnie słowami przepięknej modlitwy. Głosie Chrystusowy, wołaj nas, gdy oddalamy się od Ciebie. Oczy Chrystusa, patrzcie na nas, kiedy potrzebujemy odwagi i otuchy. Dłonie Chrystusowe, namaście nas, kiedy czujemy się słabi i udręczeni. Ramiona Chrystusa, podnieście nas, kiedy potykamy się i upadamy. Serce Jezusa, pomóż nam kochać innych, tak jak Ty nas ukochałeś. Amen.